Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik.
Jesteśmy z wami, bo wierzymy, że muzyka ma znaczenie. Chcemy podzielić się z wami naszą pasją z dwóch różnych perspektyw.
Poznacie z nami wiele wartościowych albumów, inspirujących historii i śmiesznych anegdot, które przybliżą wam świat muzyki. Jesteśmy
Pick Please! No i witamy serdecznie, Kuba. Jesteśmy w kolejnym odcinku.
Cześć wszystkim.
Dzisiaj w odcinku opowiemy o sprzęcie gitarowym. O znanych gitarach muzyków, których no na pewno znacie. I które to gitary jakoś znikały, pojawiały się, albo mogły zaginąć, ale nie zaginęły, zostały uratowane. Dużo by opowiadać, natomiast przygotowaliśmy zestaw takich fajnych, ciekawych anegdot związanych właśnie ze sprzętem gitarzystów i opowiemy o tych relacjach tych konkretnych właśnie zawodników, tych konkretnych muzyków z tym sprzętem i dlaczego to był szczególny sprzęt. No bo nie będziemy opowiadać o byle jakich gitarach, chodzi o prawdziwe perełki.
Tak, Łukasz, a skoro będziemy gadać o sprzęcie, to ja myślę, że zaczniemy od muzyka, który tutaj z nami jest cały czas w tym podcaście, czyli od ciebie. Łukasz, chciałbym się od ciebie dowiedzieć, bo ty jesteś gitarzystą, masz swój ukochany sprzęt. Jak to wygląda u ciebie? Jaka jest twoja relacja co do tego sprzętu? Czym on dla ciebie jest? No i właśnie, czy możesz bez niego żyć? Czy to musi być koniecznie ten? Czy masz jeszcze też jakieś sprzętowe marzenia? Albo jakąś ciekawą historię związaną z tym swoim sprzętem? Proszę, powiedz nam.
Super pytania, Kuba. Moje relacje co do sprzętu gitarowego. My muzycy, takie mam przynajmniej wrażenie, robimy wszystko, żeby mieć własny głos, to znaczy być unikatowi. I jak się zastanowisz nad tym właśnie, co odróżnia tych znanych Slasha, Gary'ego Moore'a, Paula Kossoffa, Jimiego Hendrixa, to jest to, że oni mieli własny tone, jak my to mówimy, i możemy ich rozpoznać na kilometr. Wystarczą dwa dźwięki, my wiemy, o, to jest dokładnie ten muzyk. Kiedy słyszymy styl Gadda Blues, to jest Gary Moore, no, niepodrabialny. I dla tych wielkich sprzęt gitarowy, konkretne instrumenty, konkretne gitary, to jest właśnie coś, co pozwala im się wyrazić. I ze mną nie jest inaczej, oczywiście skala jest zupełnie inna, bo kim ja jestem wobec Gary'ego Moore'a i Paula Kossoffa czy Jimiego Hendrixa, ale ja patrzę na swój sprzęt jak na narzędzie, które pozwala mi wyrazić siebie, z którym ja się czuję dobrze, na którym ja tworzę, nieskrępowany, ten sprzęt mi żadnego figla przede wszystkim nie wyrządzi. I ja na szczęście mam taką gitarę, to jest mój Fender Stratocaster sygnowany Johna Mayera. Fender to jest nazwa firmy, Stratocaster to jest nazwa modelu. I ja z tą gitarą jestem od 12 lat w związku, można by powiedzieć. Ja na tej gitarze skomponowałem większość swoich numerów, zagrałem swoje najlepsze solo, którego nie jestem w stanie nawet do dzisiaj powtórzyć. Mam z tym kupę wspomnień i jak ja biorę tą gitarę do rąk, to jest tak znane mi uczucie i ona mnie ciągle inspiruje i cały czas jestem w stanie znaleźć na niej dźwięki, które brzmią dobrze. I myślę, że dlatego jest to moja gitara na całe życie. Natomiast historia tego instrumentu, tego szczególnego instrumentu jest taka, że on był mi obiecany trochę przez moją rodzinę. W zasadzie, kiedy dostałem pierwszą gitarę elektryczną, to ja miałem 15 lat. I to była właśnie kopia takiego Stratocastera. Made in Indonesia, coś tam było z Chin, coś tam było jeszcze z jakiegoś Tajwanu, nazywało się to Margnis. Kosztowało chyba 497 zł. Dostałem taką kopię Stratocastera. No cóż, no i pewnie rodzice chcieli sprawdzić, czy ja jestem w stanie na tym coś zagrać, no i czy ta pasja, to hobby się utrzyma dłużej niż rok, dwa lata, no bo wtedy bilans strat jest nieduży. No ale okazało się, że ja na tej gitarze grałem. No i gdzieś tam po 4-5 latach powiedziałem moim rodzicom, że bardzo chciałbym mieć gitarę taką porządną, taką profesjonalną. Chciałbym mieć oryginalnego Fendera Stratocastera. No bo na Fenderze Stratocasterze grał Mark Knopfler w Dire Straitsach, grał Jimi Hendrix, grał Clapton. To było moje brzmienie. Ja uwielbiałem, no też kojarzyło się z jakąś z moją młodością. A rodzice mówili, no potem, nie teraz. No ale w pewnym momencie już tam przycisnąłem, no i na studiach tata powiedział, dobrze, pojedźmy, kupmy tego Stratocastera, zobacz, gdzie można takiego dostać. No dobra, no to znalazłem sklep w Niemczech, no bo co miałem się szczypać. Największy sklep muzyczny w Europie, tato, Kolonia, pojedźmy tam. 1200 kilometrów, no ja rozumiem, no słabo, ale tam mają wszystko. Nie wiem, czego do końca tak szukam, jeśli chodzi o specyfikę modelu, ale tam na pewno to mają. Dobrze, pojedźmy. No to pojechaliśmy. I wyjechaliśmy gdzieś tak w środku nocy, jedziemy, pierwsza, druga, nie wiem, na granicy, ciemno, jedziemy i nagle uderzyliśmy w lisa. I zatrzymaliśmy się, zjechaliśmy na pobocze do stacji benzynowej, patrzę, błotnik lekko uszkodzony, tu zderzak, no i tata już w zasadzie wiedział, że wracamy, ale spojrzał na mnie i ja stałem taki zrezygnowany, prawie bliski płaczu i tak pewnie jakimś pokładem energii, nie wiadomo skąd, to wyprostował, to sprawdził, dobra, jedziemy, uda się. No to pojechaliśmy, udało się. Dojechaliśmy do tej Kolonii i ten sklep muzyczny w Europie, wielki, 4-5-piętrowy moloch. Spędziłem tam 3 dni. Ten sklep był na tyle duży, że trzeba było tam postawić barek jakby z kawą i z jakimiś szybkimi przekąskami, pewnie dla takich osób jak mój tata. A ja wybierałem te instrumenty. No i grałem. W końcu zostałem z 3 Stratocasterami. Modelem Fendera, kopia takiego Yngwie Malmsteena, który też gra na stratach. Sygnowane instrumenty to jest taki instrument, który jest robiony jako kopia ich takich flagowych właśnie gitar, na których oni grają. John Mayer, sygnowany Fendera. No i Stevie Ray Vaughan. No i w końcu odrzuciłem tego Malmsteena, zostałem ze Stevie Ray Vaughanem i z Johnem Mayerem. W jednej dłoni jedna gitara, w drugiej druga. Idziemy do kasy. No i tak, którą wybierasz? Nie wiem. No ale musisz się zdecydować. Daj monetę. Nie wiem. Będę rzucał. No ale w końcu tak sobie myślę. Okej. Ta gitara ma takie zalety, ta gitara ma takie zalety. Nie zdecyduję. No to może wady. I w ostateczności wziąłem Johna Mayera, bo miał mniej wad niż Stevie Ray Vaughan. Czyli John Mayer miał więcej zalet, jakby, na których mi zależało i mniej rzeczy mi nie pasowało, niż w przypadku zalet i wad Stevie'ego Ray Vaughana. No i z tą gitarą ja pojechałem do Warszawy. Ten instrument jest ze mną dziś, ja go zabieram na bezludną wyspę. Koniec, kropka. Ale oczywiście mam też swoje wymarzone instrumenty. Chciałbym mieć Gibsona Les Paula starego, vintage'owego. Vintage'owego to takiego, który był produkowany przynajmniej w latach tam 60-tych, 70-tych, bo te instrumenty mają szczególną jakąś duszę. Nie potrafię tego opisać słowami, ale no jeśli się fascynujesz brzmieniem Led Zeppelin, Jimiego Hendrixa i innych wielkich, no to oni to nagrywali na konkretnym sprzęcie. No to siłą rzeczy, jeśli masz sprzęt, który produkowali w tamtych latach, to jest duża szansa, że zabrzmisz podobnie. I moim wymarzonym sprzętem jest właśnie Gibson Les Paul z lat wczesnych 70., późnych 60., no i Stratocaster z pierwszej połowy lat 60. Są to wybitne instrumenty. Miałem przyjemność i zaszczyt grać na stratach z pierwszej połowy lat 60. w Londynie. Cudowne wspomnienie. Nic nie jest w stanie tego opisać. Tak samo jak na starych Les Paulach.
No dobrze, Łukasz, to muszę powiedzieć, że twoja historia będzie miała rzeczywiście kilka elementów podobnych do tych historii, które będziemy tutaj przekazywać, bo wiele z nich właśnie dotyczy ulubionych gitar, które właśnie zostały kupione w jakiś szczególny sposób, albo to są takie, o których marzono. Pierwsza z takich historii jest właśnie o patrzeniu przez szybę na gitarę, którą się chciało mieć. To jest Jimmy Page i jego Black Beauty, czyli 1960 Les Paul Custom. To jest gitara, którą młody Page widział za szybą sklepu muzycznego w Londynie, którą mijał i podziwiał przez szybę i marzył właśnie o takiej gitarze. No ale został muzykiem studyjnym i dość szybko przyszedł dla niego sukces, ponieważ jednym z pierwszych utworów, które nagrywa w studiu, to utwór staje się numerem 1 brytyjskich list przebojów. To jest utwór Diamonds, Jet Harris and Tony Meehan. No i właśnie tak, i właśnie po tym Jimmy Page jest w stanie sobie tą gitarę kupić, o której marzył, idzie do sklepu, kupuje ją. No i ta gitara staje się legendarna. To jest ta gitara, na której Jimmy Page jako muzyk studyjny nagrywa niesamowitą ilość utworów w pierwszej połowie lat 60. Ktoś kiedyś szacował, że najprawdopodobniej ta gitara znajduje się na 60% piosenek z właśnie tych list przebojów brytyjskich z tamtego okresu, ponieważ Jimmy Page właśnie siedział w studiu i nagrywał niesamowitą ilość utworów na niej dla różnych artystów. To jest też gitara, na której gra oczywiście na pierwszych dwóch albumach Zeppelinów oraz na debiutanckim albumie The Kinks, gdzie Jimmy Page był gitarzystą. No i właśnie, to jest jedna z jego ulubionych gitar. On ją kocha, on ją ubóstwia, uwielbia i bierze ze sobą tą gitarę na tour z Zeppelinami. Led Zeppelin jest po dwóch albumach, jest to ich piąty tour w USA. Chłopaki trafiają na południe Stanów Zjednoczonych pierwszy raz, między innymi do Memphis. Jimmy Page był bardzo podekscytowany tym, że będą grać w Memphis. On chciał koniecznie zwiedzić miejsca związane z Elvisem, wpaść do Sun Studios. No ale niestety ta ich podróż po południu Stanów Zjednoczonych nie odbywa się tak, jakby chcieli. Napotykają tam troszkę problemów, to są Stany jednak redneckowe. Tam takich hipisów traktuje się z dość dużą niechęcią. No i właśnie, więc oni z tego turu nie do końca są zadowoleni, ale mają trafić teraz po tym turze południa USA, mają trafić do Kanady. Sporo zespołów w tamtym okresie nie chciało występować w Kanadzie, bo związało się to oczywiście z odprawami celnymi. Kanadyjscy celnicy spodziewali się, że zespoły rockowe będą przemycały narkotyki, więc zasadniczo każde przejście przez granicę wiązało się z wielogodzinnymi postojami, kiedy Straż Graniczna Kanadyjska przeszukiwała dosłownie centymetr po centymetrze ich sprzętu, więc w tamtym czasie brytyjskie zespoły, które jeździły na trasę po północnej Ameryce, bardzo często wolały wybrać miasta przygraniczne, które są w USA, a nie w Kanadzie, po to, żeby Kanadyjczycy mogli sobie dojechać, a oni nie musieli się tutaj z celnikami siłować. Natomiast Led Zeppelin decyduje się, że wybierze się do Kanady. Z Minneapolis zmierzają w stronę Montrealu w Kanadzie. Chcą przelecieć tą trasę samolotem, co zresztą robią. No i na miejscu okazuje się, że no, wszystko jest. Poza Black Beauty Jimmy'ego Page'a, no, ten właśnie Les Paul zaginął. Teraz nie wiedzą dokładnie, kiedy zaginął. Próbują oczywiście go szukać, pytają w liniach lotniczych. To są czasy, w których tak dokładnie nie ma informacji o tych bagażach. Dzisiaj mamy jakieś elektroniczne informacje, gdzie ten bagaż się znajduje. One wszystkie mają kody kreskowe. Wtedy po prostu ktoś pakował ten bagaż do samolotu i on leciał. No jak nie doleciał, no to nie wiadomo, co się z nim stało. No i tak właśnie było z tą gitarą. Mijał długie, długie lata i nie wiadomo, co z nią jest. I teraz w latach 90. Nate Wescor, właściciel Willis American Guitars w Minnesocie, siedzi sobie u siebie w sklepie, no i wchodzi do niego jakiś człowiek i mówi, no bo ja mam tą zaginioną gitarę Jimmy'ego Page'a. Historia jego jest taka, że kupił to po wdowie. Wdowa była wdową po pracowniku właśnie tego lotniska w Minnesocie, który ukradł wtedy tą gitarę, zabrał ją do domu, sam na niej grał, no ale po czasie po prostu zmarł. No a żona została się z muzycznymi gratami i dowiedziała się o tej historii, że ta gitara jest kradziona i że najprawdopodobniej należała do Jimmy'ego Page'a. Po śmierci swojego męża kobieta ta postanawia tą gitarę sprzedać. Sprzedaje ją podczas takiej garażowej amerykańskiej wyprzedaży właśnie temu facetowi, który obecnie ją posiada i właśnie wszedł do sklepu. I sprzedaje ją za $5,000. Ten człowiek, który przyszedł do sklepu, również chce za nią $5,000, nie chce na niej zarobić. On zasadniczo zna tą historię Jimmy'ego Page'a, słyszał o niej i chce, żeby ta gitara z powrotem do niego wróciła. Wescor był dość zdziwiony tym, co usłyszał, choć sama historia tej zagubionej gitary Jimmy'ego Page'a była powszechnie znana. Page w tamtym okresie nie tylko tej gitary szukał, ale po tym całym wydarzeniu wykupił sobie nawet reklamę w Rolling Stone magazynie i informował właśnie, że tą gitarę szuka, że została być może skradziona, być może zgubiona. No i była to znana historia. W każdym razie ten Nate Wescor powątpiewał w tą informację, którą ten człowiek mu mówi, no ale mówi, dobra, to ja bym chciał zobaczyć tą gitarę. No przejrzał, model pasuje, no ale nie jest specjalistą od tego. Decyduje się, żeby zadzwonić do swojego znajomego, Perry Margolet, który jest producentem i kolekcjonerem gitar, zna się na tym lepiej. No i Perry mówi mu, wiesz co, ja wyślę do ciebie swojego człowieka i on tą gitarę obejrzy. I powie mi, czy to jest to, bo on wie, czego szukać. No i ten jego zaprzyjaźniony człowiek trafia do tego sklepu, ogląda tą gitarę. Margolet wie, że tą gitarę Jimmy Page zmodyfikował. To znaczy ma dodatkowe dwa przełączniki na tej gitarze, które w inny sposób uruchamiają jakby pick-upy, które są trzy na tej gitarze. Tam są przełączniki, które normalnie oczywiście też je uruchamiają i włączają, ale Jimmy Page sobie to zmodyfikował, żeby konkretne ustawienia sobie tymi przełącznikami robić. No i było wiadomo, czego szukać. No, jeśli to jest gitara Jimmy'ego Page'a, no to będzie miała te przełączniki. Ten pan się przygląda tej gitarze, no ale nie widzi śladów po tych przełącznikach. Fajna gitara, no ale nie gitara Jimmy'ego Page'a. Mimo wszystko ten sklep kupuje od niego tą gitarę za $5,000, no i wystawiał siebie w ofercie na sprzedaż. Mijają znowu jakieś lata, Jeden z pracowników tego właśnie sklepu widzi tą gitarę cały czas, bo ona mu się bardzo podoba i też stwierdza, kurczę, no chciałbym ją kupić. No i zaoszczędził odpowiednią ilość pieniędzy, no i kupił tą gitarę. Chłopak był w ogóle punkrockowcem. Poza tym, że oczywiście pracował w sklepie, no to jeździł ze swoim zespołem na jakieś trasy, to nie były żadne znane zespoły, to był po prostu jakiś taki lokalny punk rock. No i generalnie rzecz biorąc, ta gitara była dość sporo w użyciu przez niego. No i pewnego dnia podczas koncertu chciał się popisać, no i robi te takie okręcanie gitary wokół siebie, czyli że ją tak popycha przed siebie i ona mu się okręca wokół ramion i wraca z powrotem jakby takim pełnym okręgiem. Problem był taki, że odpiął się pasek, gitara poszybowała gdzieś w przestrzeń, upadła, jest problem z gryfem. No to gitarę trzeba oddać do naprawy. No więc trasa jest skończona, chłopak bierze tą gitarę z powrotem, dosieje do sklepu tam, gdzie pracował, no i daje ją z powrotem Nate'owi Westgorowi do naprawy. No i Nate Westgor bierze ją do naprawy, no ale jak już tą ma, no to się zaczyna jej tak przyglądać. No i z czasem ten lakier nowy, który jest na tej gitarze, zaczyna się tak w pewnym miejscu odrobinę odbarwiać, trochę kruszyć. Coś jest w pewnym miejscu nie tak. No i tak się przygląda. No i okazuje się, że to są takie dwa miejsca i w sposób, w jaki się kruszy, wygląda na to, że w tym miejscu była zrobiona jakaś modyfikacja, a w zasadniczo był dodatkowo położona jakaś warstwa lakieru, żeby coś zakryć. No i co się okazuje? Okazuje się, że rzeczywiście w tym miejscu były dwa przełączniki, czyli najprawdopodobniej jest to gitara Jimmy'ego Page'a. Znowu Westcott dzwoni do Margoletta, informuje go o tym, Margolet informuje Jimmy'ego Page'a, rusza się cała machina. Okazuje się, że to rzeczywiście jest gitara Jimmy'ego Page'a. Jimmy Page decyduje się na to, żeby tą gitarę oczywiście z powrotem dostać, bo no brakuje mu tej gitary, to jest jego ukochana gitara. No i tak, i decyduje się na to, żeby znaleźć dokładnie taki sam zamiennik tej gitary na rynku i wymienić się z tym chłopakiem z tego sklepu gitara za gitarę, czyli Jimmy Page dostaje swoją, a ten chłopak dostaje dokładnie taki sam model, co zresztą się dzieje. Jimmy Page z powrotem dostaje swoją gitarę, ale nie chwali się tym. Nie podaje tego do informacji. Generalnie ludzie dalej myślą, że ta gitara jest zaginiona. No i odbywa się w Metropolitan Museum of Art wystawa jakichś legendarnych instrumentów, pośród których są instrumenty różnych ważnych dla historii muzyków, między innymi Stevie'ego Ray Vaughana czy Erika Claptona. Jimmy Page daje tam też kilka ze swoich gratów muzycznych do pokazania, a pośród tych gratów właśnie daje tą gitarę, która pierwszy raz jest pokazana publice, to znaczy ludzie idący na tą wystawę są zszokowani tym, że na tej wystawie można zobaczyć Black Beauty Jimmy'ego Page'a. Więc taka jest historia zaginionej gitary Jimmy'ego Page'a, a na pewno mamy jeszcze więcej historii. Ja sam mam jeszcze jedną odnośnie zaginionych instrumentów, które w magiczny sposób się odnajdują z powrotem. A ty, Łukasz, jakie masz ciekawe historie?
Ja mam romantyczne. Można by powiedzieć, że moje dwie historie to jest taki przykład super przyjaźni, bo tak bym to nazwał. Jestem duża doza romantyzmu. Po pierwsze, Dimebag Darrell i gitara Eddie'ego Van Halena. Dimebag Darrell był legendarnym gitarzystą Pantery, potem grał z bratem w zespole Damage Plan. Natomiast zasłynął przede wszystkim jako jeden z największych gitarzystów metalowych w zespole Pantera, który współtworzył. Był kapitalnym gitarzystą w latach 90. To była brutalna siła, jeśli chodzi o metal. Cudowny facet, jednocześnie mega pozytywny. I tak się składa, że Dimebag Darrell był absolutnie wielkim fanem Eddie'ego Van Halena. Uwielbiał Eddie'ego. I kiedy Pantera się rozpadła, to po latach w końcu miał zaszczyt poznać Eddie'ego. Oni się jakoś tam spiknęli chyba w Teksasie. Eddie grał w Van Halen koncert. Eddie Van Halen spotkał się z bratem Dimebaga, perkusistą Vinnie Paulem i gdzieś tam od słowa do słowa bardzo szybko nawiązali więź i wkrótce tak się stało, że Eddie zabrał i Paula i Dimebaga na swój gig i Dimebag mógł poznać swojego mistrza, bo przez Eddie'ego tak na dobrą sprawę wziął gitarę do ręki, był absolutnie zafascynowany Van Halenem. Dziewczyna Dimebaga powiedziała, że on był w siódmym niebie. Wyglądał jak dziecko w sklepie z zabawkami, z cukierkami, kiedy mógł zagrać na rigu, czyli na tych gitarach, na tym sprzęcie, na którym Eddie Van Halen gra koncerty. Mógł się pobawić, był absolutnie przeszczęśliwy. I wracali samolotem z bratem, to znaczy Dimebag wracał z Vinnie Paulem i mówił: stary, poznałem swojego idola. Naprawdę, gdyby ten samolot miał teraz zlecieć, mielibyśmy wszyscy zginąć, to dla mnie to już nie ma znaczenia, bo poznałem gościa, przez którego w ogóle gram na gitarze. Jest to dla mnie spełnienie marzeń. I historia jest taka, że
zagrali gig w jakimś takim miejscu, względnie niedużym jakimś klubie, jako Damage Plan. Był jego brat na perkusji. On oczywiście standardowo słuchał Van Halena na słuchawkach, zanim w ogóle wyszedł na scenę, się tak nakręcał. Zaczynają gig. Bambach się odwraca do swojego brata, który siedzi za perkusją. Van Halen! On mu odpowiedział Van Halen. Jak Vinnie Paul powiedział, około 90 sekund później już nie widział swojego brata, bo jego brat został brutalnie zastrzelony przez jakiegoś wariata, który był fanem Pantery i prawdopodobnie obwiniał właśnie Dimebaga o rozpad tego zespołu. No i Dimebag zmarł w zasadzie na miejscu i dochodzi do pogrzebu. I na ten pogrzeb oczywiście zjeżdżają się muzycy, jest też zaproszony Eddie Van Halen. I historia jest taka, że dziewczyna Rita Haney powiedziała o tym, że kontaktowała się z Eddie, ponieważ Dimebag zawsze chciał być pochowany z jakąś gitarą Eddie'ego Van Halena, więc ona się zwróciła do niego, w zasadzie rozmawiała z nim, słuchaj, czy mógłbyś wykonać jakąś replikę swojej jakiejś słynnej gitary? I oczywiście, jasne, pewnie. Czy chcesz czerwonego strata, tego słynnego, na którym grałem te pierwsze płyty i który jest najbardziej znany? Nie. Dimebag zawsze chciał twoją czarną gitarę, dwójkę, takie żółte paski. Okej. No i dochodzi do pogrzebu, przyjeżdża Eddie i mówi coś w rodzaju, taki oryginał zasługuje tylko na oryginał. I dał mu tą konkretną gitarę, na której on nagrywał mnóstwo przebojów, które winiała na okładkach, grał na niej mnóstwo koncertów. To była właśnie jego słynna gitara. Dał mu oryginał, żadnych replik. Powiedział, że był to tak fantastyczny facet, że nie ma opcji, żeby jakakolwiek inna gitara została pochowana razem z Dimebagiem. Dimebag został pochowany zresztą w trumnie z Kiss, z logiem i w ogóle z tymi podobiznami członków grupy i z gitarą Eddie'ego. Więc taka jest historia pochówku Dimebaga Darrella z gitarą Eddie'ego Van Halena. Jeden i drugi jamują już razem, jestem o tym przekonany. Mam głęboką nadzieję, że w tej chwili rozwalają po prostu tam scenę razem jamując. Więc to jest ta pierwsza historia. A druga historia to jest coś, o czym przeczytałem i naprawdę mi się aż zrobiło na sercu. Miło. Joe Perry i Slash, czyli słynna gitara Joe Perry'ego, Gibson Les Paul, 59. rocznik, tak zwany święty graal w świadku gitarowym, bo tych gitar jest bardzo mało i są wybitnymi instrumentami. Joe Perry w czasach świetności Aerosmith miał problemy z narkotykami. Jeszcze przechodził rozwód, zasadniczo nie układało się mu na pewno. No i miał problemy z finansami, więc żeby trochę się odbić od dna, zwłaszcza, że no był już w tej chwili na detoksach i tak dalej, sprzedał swoją ukochaną gitarę Les Paula 59. rocznik z myślą, że ją odkupi niezależnie od tego, ile to będzie kosztować i kto to będzie. No i się odkuł, ale nie mógł jej namierzyć. Zupełnie nie mógł jej znaleźć. No więc grał, nagrywał dalej, Aerosmith koncertowało, ale on też puszczał ogłoszenia do prasy, telewizji, wszędzie. Nic, zero. No i w momencie, w którym już stracił nadzieję, trafiło do niego czasopismo gitarowe, patrzy i jest. To jest jego Les Paul ze Slashem, czyli gitarzystą Guns N' Roses. Slash ma jego Les Paula. Od razu dzwoni, błaga Slasha, Boże, stary, sprzedaj mi tą gitarę, ja ją kocham. No po prostu to jest mój święty graal. No, ja non-stop jej szukałem, muszę ją odzyskać. To jest moja kochana gitara. On mówi, no cóż, Joe błagał, chodził za Slashem, męczył go, ale mówi, nie, no stary, no nie ma bata. I odpuścił. Pogodził się z tym. I pewnego pięknego dnia na 50. urodziny Joe Perry'ego przychodzi prezent i jest to jego Les Paul z 59. roku. Slash mu ją oddaje za darmo. I obecnie jest tak, że ta gitara, słuchaj, ma osobistego ochroniarza. Od momentu, w którym Joe ją odkłada na gigu, do momentu, w którym ją bierze na gigu, ta gitara podróżuje z ochroniarzem. On ma specjalnego, on ma jednego gościa dokładnie od tego zadania. Więc taka jest historia z Les Paulem Joe Perry'ego i taka jest historia z gitarą Eddie'ego Van Halena, która spoczywa razem z Dimebagiem Darrellem.
No to tutaj jest prywatny ochroniarz, a ja będę miał historię z gitarą, która łańcuchami była przywiązywana do toalety. To jest tak zwana sprawa japońska Randy'ego Bachmana. Zatem Randy Bachman był gitarzystą The Guess Who i Bachman Turner Overdrive. No i właśnie, Randy Bachman ma taką gitarę, którą uwielbia. To jest 1957 Gretsch 6120. Ono ma kolor taki dyniowo-pomarańczowy. No i to jest jego ukochany sprzęt. I tutaj podobnie jak Jimmy Page, on też tą gitarę widzi na wystawie i na nią oszczędza. Oszczędza na nią jakiś czas, $400 idzie, kupuje, no i to jest dokładnie ten sprzęt, nad którym on chce grać. Randy Bachman na tej gitarze pisze swoje największe hity, American Woman, Taking Care of Business, no to są standardy rockowe w tym momencie. No i ta gitara jest dla niego tak cenna, że podczas turów Randy Bachman, jak zabiera tą gitarę ze sobą, to tak bardzo boi się jej zostawiać na przykład w hotelu, że woził ze sobą łańcuchy i tą gitarę łańcuchami przywiązywał do toalety, mówiąc, że jeśli ktoś będzie chciał wtedy mu tą gitarę ukraść, to będzie musiał wyrwać ją razem z całym kiblem. Także tutaj ochroniarz Slasha mnie już nie dziwi totalnie przy tym, co zrobił Randy Bachman. No ale pech chciał oczywiście, że dokładnie w hotelu mu tą gitarę skradziono, to znaczy dał ją podczas właśnie turu, dał ją przez jakiś czas na przetrzymanie swojemu road managerowi. No i road manager zostawia ją w hotelu, no i gitara ginie w Toronto, więc znowu mamy Kanadę. A zresztą sam Randy Bachman jest Kanadyjczykiem, z tego co pamiętam. No i gitary nie ma. Nie wiadomo, co się z nią stało. Mijają długie lata, Randy Bachman też jej szuka, jeździ po sklepach muzycznych, ogląda podobne grecze, no ale to nie jest dokładnie ten model. No i już się powoli poddaje, natomiast jeden z fanów Randy'ego Bachmana dowiaduje się o tej historii i ta historia wydaje mu się niesamowicie ciekawa. To znaczy on uważa, że tą gitarę, no ona gdzieś musi być, ona się musi znaleźć. No i zaczyna wielki robić research w internecie tych gitar. Naprawdę dłubie na stronach kanadyjskich, amerykańskich, europejskich, ale w pewnym momencie zaczyna przeglądać już internet z Ameryki Południowej, jakieś strony internetowe azjatyckie, no i trafia na jakiś japoński sklep muzyczny, który ma tą gitarę, pokazuje, że ją sprzedał. To znaczy archiwalne jest ta informacja, że taka gitara u nich była i została sprzedana. Przygląda się tej gitarze, to jest prawie pewien, że to jest właśnie ten model. No ale tak, no ta strona jest po japońsku, on po japońsku nie mówi. Co tu zrobić? No i analizuje tą stronę, analizuje. No i pod tym zdjęciem jest taki opis Takeshi. No i zaczyna się zastanawiać, o co może chodzić z tym Takeshim. No i szuka. No i znajduje. Jest taki gitarzysta w Japonii, który nazywa się Takeshi. On nagrywa muzykę filmową, muzykę do reklam, ale też jakiś japoński pop. Szuka o nim informacji, znajduje, rzeczywiście gość ma swój kanał na YouTube i na tym kanale na YouTube gra na tej gitarze. No i jest, znalazła się, to jest najprawdopodobniej ta. Dobra, no to co teraz? No trzeba się z nim skontaktować, ale Takeshi nie mówi po angielsku, Takeshi mówi tylko po japońsku, no ale Randy Bachman ma szczęście, a szczęście ma takie, że jego syn, jego partnerka jest z Japonii i mówi po japońsku, więc przez tą partnerkę udaje im się nawiązać kontakt z Takeshim. Chłopaki zgadają się na rozmowę na Zoomie, siadają razem, Randy Bachman zadaje mu kilka pytań odnośnie tej gitary, to jest ta. No i chłopaki siadają, grają sobie kilka numerów na Zoomie jakiejś muzyki, no i zaczynają się pertraktacje, co za jaką cenę jest w stanie ten Takeshi tą gitarę oddać. Takeshi bardzo jej nie chce oddać, to jest jego ulubiona gitara. No i dogadali się tak samo jak Jimmy Page. To znaczy, Randy Bachman musi znaleźć dokładnie taką samą gitarę, taki model, i Takeshi wtedy jest w stanie zgodzić się wymiana gitara za gitarę dokładnie taka sama. Chłopaki ustalili, Randy Bachman znajduje odpowiednią gitarę, no ale pech chciał, że zaczęła się pandemia koronawirusa. Z tego, co dzisiaj szukałem w internecie, to do tej wymiany jeszcze nie doszło ze względu na utrudnienia w podróżowaniu, no ale chłopaki są ponoć dogadani odnośnie wymiany i są też, z tego co wiem, to ze sobą w kontakcie. Także to też jest historia o nietypowych przyjaźniach i zgubionych gitarach. A co do zgubionych gitar, to mam jeszcze jedną historię o Peterze Framptonie z Humble Pie, ale wydaje mi się, że o tym będziemy mówić już w przyszłym tygodniu, Łukaszu, bo powoli kończy nam się czas.
No na to wygląda. Temat zacny, to jednocześnie jest wena.
Tak, jest dużo do opowiadania, także dokończymy za tydzień. Zapraszamy słuchaczy oczywiście do dzielenia się swoimi historiami z nami. Jeśli macie jakąś historię, którą pominęliśmy i uważacie, że powinniśmy o niej wspomnieć, albo macie jakąś swoją historię ze sprzętem, to koniecznie do nas napiszcie, a my w takim razie słyszymy się za tydzień. Pick please, do usłyszenia.
Servus.